Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, a w studiu gość, historyk, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1 sierpnia 1944 roku, powstanie warszawskie, największa operacja militarna Armii Krajowej, wymierzona militarnie przeciw Niemcom, ale politycznie przeciw Związkowi Radzieckiemu oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Powstanie warszawskie.
No to przede wszystkim wielki symbol, to wielka legenda. Ja jestem wychowany w środowisku harcerskim i praktycznie to wielki fundament na przykład dla współczesnego harcerstwa, dla wielkie doświadczenie, które przeżywa czy ponownie każda generacja młodych ludzi, więc przede wszystkim wielki symbol. A z drugiej strony oczywiście ogromna operacja militarna, niespotykana na tę skalę w Europie, symbol polskiego oporu i determinacji, aby żyć w niepodległym państwie, aby być gospodarzem w swoim państwie. No, powiedzmy, taka determinacja, która czasami również powodowała, że taki wysiłek i takie ryzyko było podejmowane nawet wbrew pewnym okolicznościom politycznym, dyplomatycznym.
Ale powstanie warszawskie przyniosło też wiele strat, i jeśli chodzi o ludność i cywilną, i powiedzmy wojskową. Później Warszawa została właściwie zrównana z ziemią za karę za to powstanie warszawskie. Do tej pory trwają takie spory, czy słusznie wybuchło, czy nie?
Żeby to rozstrzygnąć, to znaczy, to jest wspólnie rozstrzygalne, oczywiście warto o tym dyskutować, ale decyzje politycy, a następnie dowódcy wojskowi podejmują w konkretnym miejscu, o konkretnej godzinie. Dyskusja trwa kilkadziesiąt lat, decyzje trzeba było podejmować gdzieś między 23 sierpnia a 31 lipca. To przy ograniczonych środkach rozpoznania tego, co się dzieje z drugiej strony Wisły, przy zmieniającej się sytuacji też kondycji Niemców, zarówno mieszkańców, niemieckich mieszkańców, ale także i formacji wojskowych obecnych, wycofujących się, potem wracających do Warszawy. Sytuacja była bardzo trudna, zatem trzeba dużej pokory w takim ferowaniu bardzo skrajnych, jednoznacznych osądów.
To, co chyba bezsprzecznie wymaga naszej pamięci i oddania czci, to jest niezwykłe bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego. Przede mną leży książka wspomnienia Baonu Zośka, uczestników Baonu Zośka. To są bardzo młodzi chłopcy, którzy bezwzględnie zdecydowali się oddać swoje życie za ojczyznę. Kim byli uczestnicy Powstania Warszawskiego?
Ja myślę, że oni nawet może nie tyle oddawali życie, co oni wiedzieli, że tak po prostu trzeba. Oni z wielkim entuzjazmem, nadzieją i po prostu z taką naturalną wręcz radością patriotyczną przystępowali do powstania. To wszystko przebija ze wspomnień powstańców, nawet kiedy już są bardzo podeszłym, ci nieliczni w podeszłym wieku. To byli, pamiętajmy, ludzie wychowani w wolnej Polsce. To ci, którzy chodzili do polskiej szkoły w okresie niepodległości. To właśnie także przecież bardzo ważne środowisko, jakim byli po prostu harcerze tworzący w okresie konspiracji, okresie pod okupacją chociażby organizacje Szare Szeregi. To byli ludzie po prostu wychowani do odpowiedzialności za Polskę.
Wśród nich były też kobiety.
Oczywiście, kobiety, dziewczęta, matki, siostry zakonne, przecież także to żadne powstanie, przecież wiemy dobrze także i na przykładzie naszego powstania wielkopolskiego, żadne ważne wydarzenie nie jest sukcesem mężczyzn jedynie, po prostu Warszawa stanęła do powstania i to nie stanęli tylko zaprzysiężeni żołnierze Armii Krajowej, ale właściwie wprost trzeba powiedzieć mieszkańcy Warszawy, i to warszawiacy z urodzenia i ci, którzy do Warszawy trafili w wyniku chociażby okupacyjnych przesiedleń.
Wspomniałam tutaj książkę Wspomnienia powstańców warszawskich i tutaj w tej książce, wydanie z 1957 roku, jest wpis, to akurat dla mojego brata ciotecznego, sympatycznemu poznaniakowi z przesłaniem, że powstanie wielkopolskie było wielkim waszym sukcesem. Wpisał się Boruta, czyli Witold Sikorski, uczestnik Powstania Warszawskiego. Ilu poznaniaków, ilu powstańców wielkopolskich, ilu Wielkopolan brało udział w Powstaniu Warszawskim? Czy my tam też mieliśmy swój jakiś wkład?
Szacuje się, że nawet może do 1000 Wielkopolan brało udział w Powstaniu Warszawskim. To samo pokolenie w zasadzie, które jako młodzi mieszkańcy Poznania czy Wielkopolski uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim, oni oczywiście byli w stanie jeszcze być przydatni w Powstaniu Warszawskim, o ile ich tam losy rzuciły. Sprawa w ogóle pewnej relacji między tymi dwoma powstaniami jest dosyć ciekawą, pewnie takim tematem też publicystycznym, bo tamta klęska, tutaj zwycięstwo. Oczywiście to zbyt duże uproszczenie. W każdym bądź razie mogę powiedzieć, i to też jest takie może pocieszające dla nas tu w Wielkopolsce, że w Warszawie, mimo tego wielkiego mitu, tej wielkiej emocji, tego wielkiego szacunku wobec Powstania Warszawskiego, Powstanie Wielkopolskie ma też ogromne znaczenie. My to widzieliśmy, kiedy z okazji setnej rocznicy prezentowaliśmy naszą instalację na placu zamkowym, kiedy oczywiście spotykamy się z pracownikami i dyrekcją Muzeum Powstania Warszawskiego. Była taka też dyskusja z Janem Udakowskim, moja w Jarocinie, bardzo interesująca, przy wypełnionej sali o dwóch powstaniach. Dość powiedzieć, że mogę przytoczyć też taką anegdotę, czyli prawdziwą historię, ale bardzo chyba taką radosną, kiedy pani dyrektor Wydziału Wydawnictwa Miejskiego Poznania, pani Kamińska, zwiedzała prywatnie, zupełnie inkognito to muzeum, usłyszała, jak przewodnik warszawski, przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego mówił młodzieży, że to muzeum było wielkim marzeniem i powstańców, i zespołu muzeum, i jego osobiście. I teraz jedynym marzeniem, które pozostaje, to żeby Poznań doczekał się godnego, wielkiego, nowoczesnego muzeum Powstania Wielkopolskiego, zwycięskiego, wielkiego polskiego powstania w Poznaniu i Wielkopolsce.
No trudno, żeby dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości nie miał innych marzeń, ale też w wymiarze takim praktycznym Muzeum Powstania Warszawskiego jest muzeum, które bardzo dobrze prosperuje. Tam nie tylko jest to placówka, która zapewnia jakieś sentymentalne zaplecze dla miłośników, czy dla tych, którzy chcą te historię kultywować, ale też jest takim miejscem, który przynosi konkretne zyski.
W 2002 roku Lech Kaczyński złożył obietnicę powstańcom, żyjącym powstańcom, że na 60. rocznicę powstania będzie muzeum. To jest tak łatwo wybudować muzeum, już na pewno nie w 2 lata. Okazało się, trochę czasu minęło. Muzeum było budowane w sumie w 13-14 miesięcy. To jest po prostu rekord świata. Ale jak się coś szybko robi, to czasami robi się źle. Tu zrobiono to fantastycznie. W zasadzie 15 latach osoby, które po raz pierwszy tam docierają, nie mają poczucia podstarzałego muzeum. To muzeum otworzyło w ogóle nowy rozdział muzealnictwa historycznego w Polsce, taki rozdział wzorowany na najlepszych światowych w zasadzie trendach i doświadczeniach. Jest to muzeum narracyjne. Dzisiaj, jeżeli wiedzieć o tym, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest odwiedzane rocznie przez 700 tysięcy osób, to jest gigantyczna publiczność. To są ludzie, którzy wracają do muzeum, mają po co wracać. Jedna wizyta często nie wystarcza. To jest obowiązkowe miejsce odwiedzenia przez każdą niemalże wycieczkę szkolną przyjeżdżającą do Warszawy. Ja byłem tam kilkakrotnie i muszę powiedzieć, że zawsze są, niezależnie czy to jest wtorek, godzina 9, 10, czy to jest tym bardziej sobota, czy niedziela, są po prostu tłumy. To oczywiście przekłada się także na dochody instytucji, a instytucja, która ma duże dochody własne, no jest silniejsza, jest bardziej niezależna, ma możliwość rozwijania skrzydeł.
To w takim razie jeszcze wróćmy do tej kwestii, po co w ogóle kultywować, może pytanie retoryczne, ale po co cały czas kultywować, pamiętać o takich wydarzeniach jak Powstanie Warszawskie? Jak to buduje przyszłe pokolenia? Jak to miałoby wpływać na kształtowanie się świadomości młodych ludzi, Polaków?
No z całą pewnością pomysł zapomnijmy o przeszłości, wybierzmy tylko przyszłość jest po prostu nieracjonalny, dlatego że my jesteśmy zmianą w sztafecie pokoleń. I miałem też doświadczenia ludzi, na przykład pokolenia, młodszego pokolenia, które urodziło się na emigracji. Człowiek mieszkający we Frankfurcie nad Menem, na czym opowiada mi jego matka, który urodził się w Niemczech, uczył się częściowo w Anglii, znał kilka dobrych języków, oczywiście był Polakiem. Kiedy przyszedł okres wojska, był traktowany jako nie Niemiec, ale on sam już nie wiedział, kim jest. I to był wielki, wielki dramat, chociaż jak na tamte czasy żył w komfortowych warunkach, nic mu nie brakowało, znał, jak powiadam, kilka języków, dobrze wykształcony, tylko nie wiedział do końca, kim jest. Ta wiedza jest bardzo naturalna, stąd te wszystkie poszukiwania własnych korzeni rodzinnych, to jest bardzo istotne. Jeżeli i trzeba pamiętać o czasach chwalebnych i o dramatach, chociażby dlatego, żeby na, tak jak już starożytni Rzymianie podkreślali, żeby jednak uczyć się na historii, na tych wcześniejszych doświadczeniach, żeby ograniczać ewentualne błędy, albo inaczej zdawać sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji własnych decyzji. Ja oprócz tego, czym rozmawiamy, fascynuję się takim doświadczeniem we Francji, w Wandei, gdzie było powstanie z kolei przeciwko, wymierzone w rewolucję francuską, właściwie w represję rewolucji francuskiej, i tam tak nomen omen wymordowano około 200-300 tysięcy ludzi, bardzo podobna liczba jak w powstaniu warszawskim. O tym Francja chciała zapomnieć, ale Wandejczycy, Francuzi tam mieszkający, nie pozwolili, i dzisiaj to jest niezwykle ważny depozyt przestrzegający przed bestialstwem, przed barbarzyństwem jakichś nowych pomysłów, urządzenia na nowo społeczeństwa według jakichś, no powiedzmy, oderwanych od przeszłości i tradycji modeli.
Czyli polityka historyczna, którą teraz kontynuuje, prowadzi nasz rząd, jest rzeczą taką powszechniejszą w Europie, która te nasze korzenie umacnia i sprawia, że nasza tożsamość jest dla nas bardziej taka wiarygodna, silniejsza? Bo w III RP, zdaje się, były inne tradycje.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że najbardziej takie poprawne politycznie europejskie państwa prowadzą swoją politykę historyczną. No to
chyba Niemcy są takim dobrym przykładem.
Tak jest, prowadzą, i to w sposób bardzo zresztą zniuansowany, bardzo zresztą skuteczny. Cała ta sprawa o narodzie nazistów, nie ma czasu, żeby przecież tego rozwijać, powoduje, że to ma ogromne znaczenie także dla budowania państwa, pozycji państwa współcześnie. Oczywiście, że polityka historyczna rządu, gdyby była oderwana od nastrojów społecznych, od przekonań narodu, byłaby kompletnie, no, albo krótkotrwała, albo po prostu nie przyjęłaby się. Program budowy na przykład muzeów, ogromny program muzeów prowadzony przez rząd, ale też oczywiście przez szereg samorządów, czy to wojewódzkich, czy miejskich, jest programem budowy trwałych instytucji, które nie służą doraźnemu celowi politycznemu. Powiedzmy sobie szczerze, że ten program przetrwa i premiera Morawieckiego, i prezesa Kaczyńskiego, i ministra Glińskiego, ponieważ te muzea będą służyły, tak jak wszystkie muzea na świecie, no przynajmniej dobry wiek, a może i dwa wieki. Z taką perspektywą tworzy się muzea.
Czyli możemy zakończyć tę naszą rozmowę. Cześć i chwała bohaterom, i zaprosić wszystkich na uroczystości, które rozpoczną się dzisiaj o godzinie 15 w Kościele Ojców Dominikanów na Alei Niepodległości. Nastąpi tam złożenie kwiatów pod tablicą Armii Krajowej w krużgankach kościoła. Potem o 15.30 będzie msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela na ulicy Fredry. A o godzinie 16.30 rozpoczną się uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy Alei Niepodległości.
Też tam będziemy, a w listopadzie zapraszamy na nasz obchody naszego zwycięskiego powstania z 1806 roku z wjazdem Dąbrowskiego na Starym Rynku, a w grudniu oczywiście 101. rocznica naszego zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był historyk, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki.
Dziękuję bardzo.